Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Dziś nie zobaczycie twarzy mojego gościa, ale usłyszycie wstrząsającą historię, wstrząsającą relację kobiety, która jako dziecko była więziona i wykorzystywana seksualnie przez księdza. Jako pierwsza osoba w Polsce wywalczyła odszkodowanie od instytucji Kościoła katolickiego. Zapraszam. Tomasz Sekielski to jest Sekielski Online. Dziś moim gościem jest Katarzyna Nowak. Właśnie ukazała się jej książka Sama. Kasia miała 12 lat, gdy rodzice oddali ją pod opiekę duchownego. Roman B., bo tak się nazywał, uwięził ją w mieszkaniu swojej matki, tam bił ją, gwałcił i faszerował psychotropami. Ksiądz Roman B. po odsiedzeniu krótkiego wyroku cieszy się wolnością i podobno koresponduje z dziećmi poprzez internet. Katarzyna Nowak jest moim gościem. Dziękuję, Kasiu, że zgodziłaś się przyjść do nas do studia i porozmawiać o twojej historii, która jest wyjątkowa przede wszystkim dlatego, że stałaś się symbolem osoby, która skutecznie walczyła o odszkodowanie w związku z krzywdą, w związku z przestępstwem, w związku z gwałtami, jakie popełnił na tobie ksiądz Roman B. Czy kiedy zaczynałaś te procesy sądowe, liczyłaś na to, że ci się uda?
Przyznam szczerze, że tak. Nie dopuszczałam do siebie myśli, że mogłoby być inaczej po tak ogromnej krzywdzie. Tym bardziej, że ksiądz został skazany. I bardzo zależało mi na tym, aby uzyskać ten wyrok. Zarówno dla siebie, jak i dla innych ofiar. Ale nie spodziewałam się, że to będzie tak trudna walka.
Ile trwała w sumie?
4 lata.
4 lata. Jakiej wysokości ostatecznie odszkodowanie?
Odszkodowanie uzyskałam w kwocie 1 000 000 zł i 800 zł co miesiąc dożywotnie renty.
Czy struktury kościelne wywiązują się z tego, znaczy zastosowały się do tego wyroku w pełni?
Tak, zastosowały się.
Czy wyrok jest już absolutnie prawomocny? Bo tam była też kwestia odwołania się do Sądu Najwyższego, prawda?
Tak, zakon walczył do samego końca, chciał kasacji wyroku. Ale nie udało im się to. Sąd Najwyższy ostatecznie zasądził dla mnie odszkodowanie, więc już sprawa definitywnie została zakończona.
Ucieszyłaś się?
Bardzo, to jest duża ulga.
Książka Sama Kasi. Wiecie, że zajmuję się sprawą pedofilii, a także pedofilii wśród duchownych od już kilku ładnych lat i słyszałem wiele wstrząsających relacji. Ale to jest coś wstrząsającego. Znaczy, Kasia opisuje całe swoje życie. Oczywiście opisuje to z perspektywy dziś osoby dorosłej, ale czytając to, co napisała, nie trzeba nawet specjalnej wyobraźni, aby zrozumieć, co czuło 12-letnie dziecko oddane w ręce księdza drapieżcy. Jak to się w ogóle stało, że ten ksiądz sobie ciebie wybrał? Bo to nie jest też tak, że on przez przypadek, prawda, się, że tak powiem, zwrócił w twoim kierunku.
Nie, wszystko zaczęło się od sytuacji w moim domu rodzinnym. No bo moi rodzice, odkąd pamiętam, mieli problem z alkoholem i sytuacja w domu była, no, dla nas jako dla dzieci, ja w tamtym czasie zostałam w domu ja z moim młodszym bratem, była bardzo ciężka do wytrzymania. Były ciągłe awantury, kłótnie. No ja to... Dla mnie to było po prostu piekło w tamten czas. I chodziliśmy do szkoły często zapłakani, zmęczeni po nocnych awanturach. No i zaczął u nas w szkole, byłam wtedy w 6 klasie szkoły podstawowej, uczyć nowy ksiądz od religii właśnie, ksiądz Roman. No i kiedy miałam z nim pierwszą lekcję religii poprosił mnie, abym została. I kiedy wszyscy uczniowie wyszli, zamknął drzwi, poprosił mnie na rozmowę. To był taki czas, kiedy ja przyszłam tego dnia do szkoły zapłakana, zmęczona po kolejnej nieprzespanej nocy w domu. I zapytał, dlaczego jestem smutna i czy coś się dzieje. Przyznam szczerze, że dla mnie to było coś nowego, bo do tamtej pory nigdy nikt się nami nie interesował. Mimo że były jasne sygnały, że coś się dzieje w naszym domu, to nigdy żaden z nauczycieli nie zapytał mnie, czy coś złego się dzieje. I to był pierwszy człowiek, który w ogóle się mną zainteresował. I w tamtym czasie nie powiedziałam mu, no bo było to dla mnie nowe, bałam się go. Ale bardzo długo starał się, żeby ze mną porozmawiać. Mijały tygodnie, on ciągle mnie zaczepiał na korytarzach w szkole.
Urabiał ciebie.
Tak. Przychodził po lekcjach, pytał, jak się czuję. I pewnego, no myślę, że minął spokojnie, nie wiem, na pewno kilka tygodni. I podszedł do mnie któregoś razu i powiedział, żebym się go nie bała, że zaufaj mi, jestem księdzem, nie skrzywdzę cię, chcę ci pomóc. A że u nas w domu... No to była rodzina wierząca i zawsze rodzice mi powtarzali, że no ksiądz był jak Bóg i księża są dobrze. No to już w tej całej takim akcie desperacji małego dziecka i w tych warunkach, w jakich żyliśmy, dopuściłam do siebie myśl, że on naprawdę chce mi pomóc, że może on jest dobry, to jest ksiądz i on był bardzo miły w tamtym czasie. I opowiedziałam mu pierwszy raz.
Że, o tym, co przeżywasz w domu.
Tak, że w domu po prostu jest nam źle.
I wtedy dziecko czuje ulgę, prawda? Że ktoś się zainteresował, ktoś tak. Mnie słucha.
On wtedy wykazał się dużym zainteresowaniem, powiedział, że mi pomoże. Że, bo on wiedział, że ja się boję, że trafimy do domu dziecka. Bardzo tego nie chciałam, bo...
A czyli grał tym lękiem twoim?
Tak, i powiedział, że nie muszę się o to bać, że on mi pomoże, że na pewno z bratem nigdzie nas nie zabiorą, a polepszy się nasza sytuacja i ja mu uwierzyłam. I tak to się wszystko zaczęło od tego momentu.
A jak to się stało, że de facto zostałaś jemu oddana na wychowanie?
To też był dłuższy proces tak naprawdę, no bo on... To nie było tak z dnia na dzień, tylko ja do tej szkoły chodziłam. On nawet kilka razy pojawiał się u mnie w domu rodzinnym, więc rodzice go poznali.
Ufali mu?
Bardzo. Tak, on na tamten czas sprawiał wrażenie człowieka, który... Chcę pomóc, naprawdę. Nic, nie było takich sygnałów, że on ma złe zamiary. I przyjechał któregoś razu do moich rodziców i powiedział, że chce mi pomóc, że zabierze mnie do szkoły z internatem do Szczecina, gdzie będę miała lepsze warunki, gdzie będę mogła skończyć edukację. No i rodzice się na to zgodzili.
Ale nie zamieszkałaś w internacie?
Nie zamieszkałam nigdy w internacie.
Twoi rodzice wiedzieli o tym, że nie będziesz mieszkała w internacie?
Myślę, że po jakimś czasie tak, natomiast to jest o tyle trudna historia, że rodzice się w tamten czas mało mną interesowali. I ksiądz zabierał mnie po prostu do różnych miejsc, a tak naprawdę przez ten cały okres krzywdy rodzice może z 2-3 razy się kontaktowali z nim, co się ze mną dzieje.
Kiedy zrozumiałaś, że ten pozornie dobry, troskliwy człowiek ma bardzo złe zamiary?
Tak naprawdę... Kiedy zabrał mnie z domu rodzinnego i nie zawiózł mnie do internatu, tylko na plebanie do Stargardu.
Przestraszyłaś się wtedy?
Tak. Nie rozumiałam, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, gdzie miał być internat, ale ksiądz był bardzo oszczędny w słowach. Powiedział tylko tyle, że nie jest łatwo znaleźć mu internat i że on będzie, ale to musi trochę potrwać. I że muszę trochę pobyć na tej plebanii, a potem pojadę do tego internatu.
Jak wyglądało twoje warunki mieszkaniowe tam wówczas na tej plebanii?
Ksiądz ma, tam każdy z księży miał taki swój mały apartament, tak? Czyli miał salon, sypialnię i łazienkę. No i na początku bywałam tam jawnie, a potem ksiądz mnie tam już po prostu zamykał, więc już...
Więził ciebie.
Tak, po jakimś czasie już... Doszło do tego, że nie mogłam wychodzić po prostu już z jego pokoju, a jeżeli już to tylko w nocy, jak inni księża spali, gdzieś tam mnie wyprowadzał.
Przepraszam, Kasiu, powiedz mi jedną rzecz. Czy według ciebie jest możliwe, ilu tam księży było na tej plebanii?
Myślę, że z 7-8.
Czy jest możliwe, żeby oni nie wiedzieli, że ty tam jesteś?
Absolutnie, dlatego że...
Absolutnie nie, rozumiem.
Absolutnie nie, dlatego że pokój księdza był pomiędzy dwoma innymi pokojami księży. I nawet jak oni chodzili po podłodze na piętrze, to było słychać, jak ta podłoga skrzypi. Więc nie było możliwe, żeby oni nie słyszeli, że ja tam przybywam.
Czy którykolwiek z nich w jakikolwiek sposób próbował ci pomóc?
Nie, na początku
ksiądz... Przypomnijmy, ty masz wtedy ile lat, kiedy na tej plebanii?
No już, jeszcze mam chyba 12. Tak, bo to było jeszcze...
Czyli to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, bo ja rozumiem jeszcze, że ksiądz przyprowadza dorosłą kobietę, nie żyje zgodnie z celibatem i jego koledzy udają, że nie widzą tego. Ale kiedy ksiądz przyprowadza do siebie, do dziecko 12-letnie, to jest dla mnie też zupełnie wstrząsająca obojętność tych księży, którzy cię tam widzieli.
Tak, zdecydowanie to jest obojętność, bo przecież na początku ksiądz prowadzał mnie po plebanii no jawnie. On powiedział księdzu proboszczowi, że pomaga dziewczynce z patologicznej rodziny. I potem ksiądz proboszcz zeznał w sądzie w trakcie procesu o zadośćuczynienie, że on wiedział jeden raz o moim pobycie i faktycznie wyraził zgodę. Co było nieprawdą, bo on mnie tam widywał wielokrotnie. I nawet raz była sytuacja, że ksiądz sprowadził mnie na dół do jadalni, w której ja jako dziecko jadłam obiad z resztą tych księży. I oni sobie po prostu siedzieli, jedli i rozmawiali między sobą. A mnie traktowali jak powietrze, jakby mnie tam nie widzieli. Po czym skończyliśmy i ksiądz zabrał mnie do góry. Więc ten, na pewno ten moment pierwszych tam dni, ja tam byłam jawnie, więc oni to widzieli. A potem, no jak ksiądz mnie zamykał, no to też nie wierzę w to, że oni tego nie słyszeli.
No przecież poruszałaś się tam, na pewno rozmawialiście też.
Tak, na mnie jednokrotnie, no płakałam. Były bardzo takie sytuacje, których się po prostu nie da nie słyszeć. Dlatego ja cały czas uważałam, że księża są po prostu współwinni mojej krzywdy.
Najpierw zostałaś uwięziona, czy... I nie chcę, żebyś tutaj opowiadała, jakie krzywdy wyrządzał tobie ten ksiądz Roman B., ani jak cię gwałcił. Tylko chciałem się dowiedzieć, czy jego... Te gwałty, wykorzystywanie seksualne ciebie zaczęło się od razu w momencie, kiedy on ciebie zawiózł na tą parafię, czy to jeszcze chwilę trwało, zanim on no, po prostu cię gwałcił?
Nie, to się zaczęło już na plebanii.
Od razu?
Tak. Już wtedy on jak gdyby stał się całkowicie innym człowiekiem. Nie tym, którego znałam jeszcze chwilę wcześniej ze szkoły, którego znali moi rodzice, tylko jak już mnie zabrał z tego domu, to... Jakbym widziała całkiem innego człowieka.
Traktował cię jak niewolnicę?
Tak, był bardzo agresywny. Nawet
bił
nie,
ciebie?
Nie, tak, nawet nie umiem nazwać, kim ja dla niego byłam. Bo na pewno rzeczą on nie traktował mnie jak człowieka, bo on nie liczył się z moim zdaniem, z moimi prośbami. On w ogóle mnie nie pytał o zdanie, on mi po prostu wydawał polecenia.
Ile on miał lat wtedy? Mniej więcej?
39.
39-letni mężczyzna z 12-letnią dziewczynką.
Nie, przepraszam. Był 17 lat starszy,
17.
Czyli miał 29, tak? 12 i 17. 29,
29.
Przepraszam.
To i tak dorosły mężczyzna z 12-letnią dziewczynką. No ale w końcu... Z tej plebanii jesteś, że tak powiem, musisz się wyprowadzić. Jak rozumiem, chodziło o to, że ksiądz zaczął się chyba jednak obawiać tych swoich kolegów, tak?
Tak, myślę, że tak. I potem kolejnym miejscem, do którego mnie zabrał, było mieszkanie pani psycholog.
Pani psycholog?
Tak. Przebywałam kilka tygodni u pani psycholog, która wcześniej przeprowadziła ze mną jedną rozmowę i była znajomą księży Chrystusowców.
A dlaczego do pani psycholog?
Nie wiem.
A czy powiedziałaś pani psycholog o tym, co się dzieje?
Tak, powiedziałam jej o sytuacji w domu rodzinnym. Ale o tym, co robi mi ksiądz, nie. Dlatego, że w tamten czas ksiądz już tak mnie zastraszył i powiedział, że nikt mi nie uwierzy, że mam nikomu nie mówić.
Bałaś się?
Tak. To już był moment po takiej krzywdzie, którą on mi zaczął robić, że ja jako dziecko byłam tak strasznie sparaliżowana i przestraszona, że ja się bałam już cokolwiek do niego mówić.
Jak długo byłaś u tej pani? Kilka tygodni mówiłaś,
kilka tygodni, tak.
A później?
Później zawiózł mnie do sióstr zakonnych, uczennic krzyża, u których również byłam kilka tygodni.
I też się nie dziwiły, że tam trafiasz?
Nie, i nawet Nie wiem, co ksiądz im powiedział, bo nie byłam przy rozmowie, kiedy on mnie zostawiał. Rozmawiali sam na sam.
I nikogo nie dziwi, że dziewczynka jest wożona przez księdza z miejsca na miejsce, choć twoi rodzice przecież nie stracili praw rodzicielskich. Ksiądz nie był twoim prawnym opiekunem.
Miał taki dokument podpisany przez rodziców, że oddają mnie pod opiekę pani psycholog, który był podpisany przez moich rodziców i przez księdza. Mhm.
Trafiasz do sióstr, ale to też nie koniec przenoszenia. Co się dzieje u sióstr? Bo tam też ten ksiądz ci odwiedza, prawda?
Tak, odwiedza mnie głównie w weekendy. W tygodniu chodzę do szkoły, sprzątam, modlę się, funkcjonuję tak, jak siostry mi każą. Mhm.
A on przyjeżdża w weekendy po to, żeby zaspokajać swoje chore żądze?
Tak, zabiera mnie stamtąd albo na plebanie, albo przesiaduje ze mną w tym małym pokoju, po czym idzie do sióstr i odjeżdża.
I sióstr nie dziwi to też?
Nie, nigdy ze mną o tym nie rozmawiała.
Z zakonu, z tego terenu, który zajmują siostry, gdzie później trafiasz?
No już do mieszkania księdza, jego mamy, tak dokładnie, na Rugiańską.
Ile czasu tam jesteś?
Znacznie dłużej. Kilkanaście miesięcy.
I przez ten cały czas, przez te kilka lat jesteś bita, gwałcona i poniewierana przez księdza, tak?
Tak, to jest najgorszy okres mojego życia.
Jak to się dzieje, że udaje ci się wyrwać z tego kręgu, w którym się znalazłaś, przemocy?
Po jednej szkole ksiądz zapisuje mnie do drugiej i zaczynają się problemy, bo ja nie mam siły do tej szkoły chodzić. Mhm.
Depresja jakaś, tak?
I fizycznie, i psychicznie po tym, jak ksiądz mnie katował. Poza tym były tygodnie, gdzie długo zamykał mnie na klucz.
I nie chodziłaś w ogóle?
Nie chodziłam w ogóle. I szkoła zaczynała się interesować. I ksiądz zaczynał mieć problemy, więc stwierdził, że odwozi mnie do domu.
Oddał ciebie po prostu?
Tak.
Ile miałaś lat, jak wróciłaś do domu?
15.
Wstrząsające to jest. Kiedy po raz pierwszy postanowiłaś tę historię komuś opowiedzieć i zacząć coś z tym robić, walczyć o siebie?
To było niedługo po tym, jak wróciłam do domu, bo ksiądz ciągle do mnie pisał, namawiał mnie na spotkania. Kazał mi wychodzić poza miejscowość, że będzie mnie zabierał na plebanie. Mówił, że niedługo będzie wyjeżdżał do Anglii i chciałby się ze mną jeszcze zobaczyć. I ja po prostu miałam już tego dość.
I komu powiedziałaś?
Na zajęciach szkolnych na świetlicy wiejskiej powiedziałam pani nauczycielce.
I na szczęście ona podeszła do tego poważnie?
Tak, pokazała mi SMS-y od księdza. Mhm. I wtedy została zawiadomiona szkoła, prokuratura i zaczął się proces karny.
Kasiu, ksiądz, jak sama powiedziałaś, został skazany. Podobno ma się dobrze teraz. Próbował się w ogóle z tobą kontaktować?
Nigdy.
Już po tym, jak ta sprawa... Nie. Już nie. Jak ty sobie obecnie radzisz, powiedz? Wydałaś książkę, jest trochę stresu w związku z tą książką, jak zostanie przyjęta?
Jest, bo to jest taki kolejny dla mnie trudny krok, tym bardziej, że no te wszystkie lata walki o sprawiedliwość nie były łatwe, bo trafiali się ludzie mimo wszystko, którzy no, robili mi wiele złego.
I uważali, że jesteś wrogiem Kościoła w ogóle.
Tak, czy takie osoby jak prawicowy publicysta, który od 2018 roku non-stop mnie obrażał, ujawnił moje dane i przez niego ludzie życzyli mi śmierci i pisali, że wiedzą, gdzie mieszkam i że zabiją mi psa i masę innych rzeczy.
Nie warto się takimi szmaciarzami zajmować, wiesz? Wiem, że to cię dotknęło i wiem, że bardzo to przeżyłaś. Ale to są ludzie na poziomie tego samego, takim samym jak ten ksiądz, który cię wykorzystywał. Znaczy, ja źle powiedziałem, że nie należy się przejmować. Oczywiście, że trzeba się przejmować, natomiast chodziło mi o to, żebyś nie brała do siebie tego, co on wypisuje jak cię obraża i jak nie rozumie w ogóle sytuacji. Bo uwierz mi też, wiem, że to, takie słowa, nawet nie chcę ich powtarzać, bolą. Natomiast naprawdę jest masa ludzi, którzy ci współczują, którzy życzą ci dobrze, którzy rozumieją, jak cierpiałaś i pewnie wciąż jeszcze czasami cierpisz, bo te wspomnienia siłą rzeczy wracają pewnie.
Tak, to jest trudna walka i nie da się tak tego zapomnieć i nie jest łatwo z tym żyć. Natomiast ja mam taki cel, bo bardzo chciałabym, żeby ta historia oczywiście ujawniła tą całą moją krzywdę, pokazała tych wszystkich ludzi, instytucje, które mnie zawiodły. Ale też bardzo bym chciała, żeby wiele zmieniła, bo lata mijają, a dzieci w Polsce nadal nie są bezpieczne. Tak? Minęło kilkanaście lat, a dalej dzieje się to samo.
Co byś chciała zrobić, powiedz?
Chciałabym, żeby ta książka dotarła chociażby do ludzi wierzących, tak? Do ludzi Kościoła, żeby zobaczyli, jak naprawdę Kościół funkcjonuje. Bo ja rozgraniczam wiarę od Kościoła i od instytucji.
Jak wiele jest hipokryzji i zakłamania. Tylko wiesz, jak czytałem twoją książkę, wstrząsającą i głęboko bolesną, to miałem takie poczucie, że tutaj zawiedli wszyscy. Znaczy, oczywiście największą winę ponosi ksiądz, drapieżca seksualny i to, że po tak obrzydliwym czynie ten człowiek jest na wolności i może potencjalnie krzywdzić kolejne dzieci, jest przerażające. Oczywiście w pierwszej kolejności ksiądz. W drugiej kolejności jego koledzy, którzy widząc ciebie na plebanii, nie reagują i pozwalają na takie zachowanie. Pani psycholog od księży, siostry zakonne, twoi rodzice również, którzy się tobą nie zajmowali w wieku, w którym najbardziej potrzebowałaś tej opieki. Szkoła, która nie dostrzegła twoich problemów i nie chodzi mi o sytuację już, kiedy ten ksiądz zaczął się nad tobą znęcać, ale o twoją sytuację tą z dzieciństwa, gdy bałaś się, co zastaniesz w domu, gdzie rodzice pili, gdzie no ta sytuacja, jak sama opisujesz, była bardzo zła. I nikt ze szkoły też się tym niespecjalnie przejął. I wiesz, nie wiem, mi się wydaje, że wciąż takie dziewczynki, bo byłaś wtedy dziewczynką, jak ta opisana tutaj, czyli ty, że te historie wciąż się mogą zdarzać, że obawiam się, że wciąż te mechanizmy w Polsce nie działają odpowiednio.
Zdecydowanie i myślę, że nadal się dzieją i myślę, że chociażby nawet ksiądz Roman nadal krzywdzi i dlatego tak bardzo chcę dotrzeć do ludzi głównie wierzących, bo księża wybierają głównie dzieci z rodzin wierzących i bardzo bym chciała, żeby katolicy chcieli oczyścić swój kościół, bo oni są częścią tego kościoła, żeby zareagowali, żeby coś się zmieniło, bo nadal to wszystko stoi w miejscu. Mamy tak wiele strasznych historii osób pokrzywdzonych i najwięcej muszą robić ofiary. I to jest straszne, a są osoby, które miałyby możliwość cokolwiek zmienić, zadziałać i tego nie robią. I tak jest chociażby z różnymi instytucjami, które powinny chronić najsłabszych. A w moim przypadku jest pokazane, jak to miało miejsce. Każdy odwracał wzrok, nikt nie reagował i bardzo bym chciała, żeby cokolwiek się zmieniło. Nie wiem, czy się uda, bo te lata walki były bardzo różne. Czasami widziałam, że coś się zmienia, były momenty, że sama wątpiłam, bo to wszystko kosztowało tak dużo siły, a niewiele się zmieniało, ale ja ciągle mam nadzieję, że ta moja historia zrobi też coś dobrego, mimo że no dla mnie to jest zniszczone życie, tak? Bo ja nie wiem, czy ja kiedyś będę szczęśliwa. Nie wiem, na dzień dzisiejszy nie jestem, choć bardzo bym chciała i wiem, że potrzebuję wielu lat, żeby sobie swoje życie ułożyć, ale będę do tego dążyć. No i też będę starała się robić tyle, ile mogę, aby tą ścieżkę przeczyść dla innych. Bo ja kiedyś nie miałam nikogo, kto by mi pomógł, kto by mnie wsparł. W tej walce musiałam sama sobie radzić i do wszystkiego dotrzeć w pojedynkę.
A dzisiaj masz takie osoby wokół siebie?
Tak, mam kilka bliskich osób. Na pewno ten ostatni czas pokazał mi, że też są dobrzy ludzie. Tak, że są ludzie, którzy potrafią wesprzeć, którzy nie są obojętni. I ja bym chciała się stać takim człowiekiem dla takich innych ofiar, które siedzą i się zastanawiają, czy warto. bo warto i trzeba, bo tylko w ten sposób możemy coś zmienić, tak? Mówiąc, działając, tak jak robię to ja, tak jak robi to Pan i oby to się udało.
Katarzyno, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Przepraszam, że musiałaś wracać wspomnieniami do tych tragicznych wydarzeń, bo wiem, że każda rozmowa na ten temat jest na pewno dla Ciebie trudna, ale no, w związku z Twoją książką uznałem, że warto, żebyś powiedziała, żebyś nagłośniła swoją walkę. Trzymam za Ciebie kciuki, bo zrobiłaś rzecz niesamowitą. Pierwszy wyłom w tym murze, jeśli chodzi o odszkodowania dla ofiar księży pedofilów. Mam nadzieję, że Twoje życie będzie się układać coraz lepiej. Mam nadzieję, że książka będzie dobrze przyjęta i że przeczyta ją mnóstwo ludzi. Katarzyna Nowak, Sama. Wstrząsająca historia dziewczynki, która trafiła w ręce księdza drapieżcy. Kasia była moim gościem. Bardzo Ci dziękuję.
Ja również dziękuję.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.